Gość dnia Radia Gdańsk.
W studiu Radia Gdańsk jest Łukasz Kopeć, przewodniczący regionu pomorskiego Partii Polska 2050 Szymona Hołownia, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cieszę się, że pan dotarł, chociaż miałem taką chwilę niepokoju, łatwo nie było. Skąd pan jechał?
Południowa część Gdańska, Jasień, te okolice.
Czyli tam, gdzie pan w Radzie Dzielnicy, rozumiem, zbierał doświadczenie.
Dokładnie, no i niestety korki. No tak pora, okolice między 7, 8, 8.30, no to niestety cały Gdańsk stoi.
Niestety, tak to jest. Jak się panu podoba hasło trzeciej drogi? Trzecia droga, bądź sobą w Europie.
Podoba mi się. Znaczy to jest jakby to przesłanie, z którą my jako Polska 2050 i Trzecia Droga też od początku idziemy. Zresztą jako Polska 2050 jesteśmy częścią europejskiej partii Renew Europe i tam właśnie i zarówno chodzi nam, żeby pokazać siebie, jak, jeżeli chodzi o narodowość, jak i po trochu zmienić tą Unię Europejską, ale zmienić właśnie na zasadach, które my będziemy chcieli.
Polska nie była sobą w Europie do tej pory?
Znaczy, ta postawa, która była reprezentowana przez ostatnie głównie 8 lat, czyli taka bardzo stanowcza, zero-jedynkowa, tak i nie, znaczy to nie jest postawa, która moim zdaniem powinna się pokazywać w Unii Europejskiej, bo powinniśmy szukać konsensusu i szukać współpracy między różnymi narodami, ale nie zapominając o polskim interesie narodowym.
A w jaki wynik jako Polska 2050 celujecie w tych eurowyborach? Nie tylko w Polsce, ale też na Pomorzu na przykład. No bo mamy tak, mamy troje europarlamentarzystów z Pomorza w tej kadencji, 3 mandaty teoretycznie do wzięcia. Czy będzie ich więcej na Pomorzu, no to trudno teraz oczekiwać. I sądzi pan, że jesteście w stanie wywalczyć chociaż jeden mandat tutaj na Pomorzu, czy to jest takie trochę kandydowanie na przetrwanie? Bo pan też kandyduje do Europarlamentu.
Tak, wszystko zależy od wyborców, czy pójdą i zagłosują, bo tak naprawdę frekwencja będzie tutaj decydująca, czy tych mandatów będzie 3, tak jak w poprzednich wyborach, czy jednak, tak jak pokazują różne symulacje i badania, okaże się, że tych europosłów z Pomorza będziemy mieli 2. Wybory europarlamentarne mają troszkę inną ordynację niż to, co znamy z wyborów, na przykład
trudną, parlamentarnych,
dlatego jakby gramy we wszystkich regionach na wynik ogólnopolski i później zobaczymy, jak te mandaty będą następnie dzielone. Jako Polska 2050, czy jako Trzecia Droga, liczymy na 7-8 minimum mandatów
w skali kraju. Na Pomorzu?
Jeżeli udałoby się, że tych mandatów rzeczywiście wyborcy się zmobilizują i utrzymamy 3 mandaty dla Pomorza, chcielibyśmy jako Trzecia Droga powalczyć też mandat tutaj.
Chociaż o jeden, rozumiem.
Tak jest.
A kiedy wystartujecie z kampanią wyborczą w regionie? Bo tak jak patrzę na to, co się dzieje na przykład w sferze billboardowej, plakatowej, banerowej, to kilkoro ledwie kandydatów z 2 partii w zasadzie głównych pokazuje się na mieście, a was na razie nie widać.
Tak, czy ta kampania trzeciej drogi będzie skromna, to jakby nie ma co ukrywać. Na pewno pokażemy się w niedługim czasie, ale myślę, że nie będzie aż tyle banerów, no, skupimy się na kampanii w internecie oraz social mediach.
No właśnie, bo ja próbowałem, przyznam szczerze, wczoraj czegoś się dowiedzieć na przykład na temat tego, z czym pan do tych eurowyborów chce iść jako kandydat. Wszedłem na pana stronę internetową lukaszkopec.pl, a tam w najlepsze trwa jeszcze kampania samorządowa. Jest pan kandydatem do sejmiku w Gdańsku. Nowa energia dla Pomorza. Wyprzedzając trochę przyszłość, nie udało się 5000 głosów w Gdańsku zdobytych ponad wyborach samorządowych, ale to było za mało na mandat. No to tak, nie powiedziałbym, że jakoś pan bardzo mocno zabiega o ten europarlament. Patrząc przynajmniej na to, co się dzieje na stronie internetowej. Na Facebooka też wszedłem. Nie wiem, z czym pan do europarlamentu chce iść.
Czy kampania europarlamentarna to jest przede wszystkim kampania silnych liderów i takim silnym liderem w naszym województwie jest nasza posłanka Violetta Tomczak, która jest numerem 1 i której kampania na pewno będzie dominująca w regionie. Ja i część pozostałych kandydatów na pewno ją w tej kampanii będziemy silnie wspierać, więc jeżeli chcemy tutaj szukać, z czym idzie trzecia droga, z czym też ja trochę idę, to zalecam patrzeć na działania posłanki Violetty Tomczak, bo jakby ma tutaj moje wsparcie i to jej tutaj postulaty na pewno też są moimi.
Czyli jest, rozumiem, taka klasyczna sytuacja, lider listy i cała reszta gra po prostu na niego. Tak to należy wprost nazwać.
Tak, należy powiedzieć, no każda lista ma 10 kandydatów, tak jak mówiliśmy wcześniej, tych mandatów jest na Pomorzu będą 2, może maksymalnie 3, więc jakby znamy zadanie jako kandydat na tej liście, żeby wspomóc naszego lidera w tym, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik.
A wchodzenie w politykę jest drogie, tak chcę pana zapytać, no bo jest pan takim politycznym debiutantem, jeżeli chodzi o tę scenę, powiedzmy, ponaddzielnicową, tak bym to tak bym to określił. Były wybory parlamentarne jesienią, wybory samorządowe, teraz eurowybory, no na to trzeba mieć pieniądze, nie tylko partyjne. Jeżeli mogę pana oczywiście o to zapytać.
Oczywiście, to nie jest to tanie rzecz. Jakby trzeba szczerze przyznać...
Z czego się finansuje taką
kampanię? Z czego
kampanię?
Się finansuje? Głównie z własnych środków, bądź wpłat osób, które nam sprzyjają. I tak jak jako Polska 2050 nie mieliśmy subwencji do tej pory, te dopiero pierwsze wpłaty się pojawiają, więc i zarówno kampania parlamentarna, jak i kampania samorządowa była w całości sfinansowana z własnych środków kandydatów i wpłat osób, darowizn, które nas popierają. No więc... Była to ogromna przygoda, ogromny wysiłek, zarówno finansowy, jak i przede wszystkim czasowy, bo to też jakby tutaj trzeba bardzo dużo swojego życia na to poświęcić.
A prywatnie pan jakieś, nie wiem, kredyty musiał zaciągać, czy zbierał pan na to, żeby w tę politykę? Jak to tak wygląda?
Kredytów na szczęście nie musiałem zaciągać, natomiast cieszy się mnie wsparcie, jakie otrzymałem od znajomych, rodziny w tym zakresie, którzy też dorzucali się do tego, do mojej kampanii.
Jako szefa struktur chcę teraz pana zapytać, jak idzie budowanie tych struktur Polski 2050 w regionie, bo pamiętam te kilka lat temu, kiedy Szymon Hołownia zapowiadał walkę o prezydenturę, startował, budował tak naprawdę swój ruch polityczny. Było bardzo duże poruszenie, bardzo duże wsparcie, wiele osób zaangażowanych, a później takim im więcej miesięcy mijało, to co chwilę człowiek gdzieś tam słyszał, że odchodzą osoby, że są w jakiś tam sposób rozczarowane. Jak to wygląda z pana punktu widzenia jako szefa struktur?
Oczywiście kampania wyborcza Szymona Hołowni to już prawie 4,5 roku temu.
To już prehistoria, można powiedzieć.
Można powiedzieć. Przyciągnęło bardzo wielką rzeszę osób, wolontariuszy, którzy zaangażowali się w działania kampanijne. Część z nich została później jako członkowie czy wolontariusze w Stowarzyszeniu Polska 2050, ale jakby nie wszystkich interesowała ściśle polityka. Ich interesowała działania społeczne, akcje obywatelskie i oni dalej z tego w tym są, w tym uczestniczą. Oczywiście na takim tej prehistorii, tym długim okresie czasu przychodzi zmęczenie, przychodzi częściowo być może jakaś rezygnacja, zmiana planów życiowych, więc jakby ta rotacja członków jest w dość w jakiś sposób naturalna, ale jako partia Polska 2050 Szymona Hołowni rozwijamy się. Pierwszą grą osób, które stanowiły o trzonie partii, to były osoby właśnie, które były w kampanii prezydenckiej, później działały w stowarzyszeniu, później przyszły do partii, ale od już tak naprawdę można powiedzieć prawie roku zbliżej kampanii parlamentarnej zeszłorocznej mamy coraz więcej zgłoszeń od członków osób z zewnątrz, które do tej pory nie miały styczności z Polską 2050, z Szymonem Hołowni, ale teraz patrząc na nasze działania polityczne, są to ich świadome decyzje i dołączają do naszej partii, zgłaszają akces, więc praktycznie nie ma tygodnia, gdybyśmy tutaj też w regionie nie przyjmowali nowych członków, jako partia się rozwijamy.
Czyli deklaracje są, rozumiem, składane. Stosik rośnie.
Rośnie. Nawet był taki moment, że mieliśmy tyle tych deklaracji, że były małe zatory w przyjęciach.
A na ile pan jako szef struktur tutaj w regionie ma wpływ na to, co dzieje się w partii, a na ile pewne decyzje są narzucane panu centralnie?
To jak to w każdej partii, tutaj decyduje statut. Część kompetencji zarządczych posiada zarząd krajowy, część posiada zarząd regionalny. Jeżeli chodzi o wybory, które były ostatnio, wybory samorządowe, no to tutaj bardzo dużą autonomię i decyzje personalne i nie tylko posiadały właśnie zarządy czy rada regionu. Jeżeli chodzi o wybory, eurowybory, no to tu już jest kompetencja zarządów.
Wchodzi duża polityka.
Wchodzi duża polityka.
Czyli mniej macie do powiedzenia wtedy.
Tak, natomiast jakby te... Regiony przedstawiają swoje propozycje, do których później zarząd centralny, zarząd krajowy się ustosunkowuje. Nie było to tak, że wszystko zostało nam narzucone z góry na dół. Zresztą wystarczy popatrzeć po pomorskiej liście. No nie mamy tutaj jakby osób z zewnątrz, spoza naszego województwa. Lista jest oparta tylko o naszych działaczy, których też gdzieś tam proponowaliśmy do zarządu krajowego.
Ostatnio, kiedy rozmawiałem z europosłem Januszem Lewandowskim tutaj w studiu Radia Gdańsk, pytałem go o przyszłość Europy. Mówił, że ta przyszłość w jego ocenie jest zielona i cyfrowa. Pan jest specjalistą w zakresie nowych technologii, przynajmniej tak można na pana stronie internetowej przeczytać. I chcę pana zapytać o to, jak pan widzi tę przyszłość Europy i trochę wrócić do tego mojego pierwszego pytania, z czym pan do Europarlamentu ewentualnie chciałby wejść. Rzeczywiście przyszłość Europy jest cyfrowa, cyfryzacja jest nieunikniona?
Tak, tutaj mógłbym się podpisać pod słowami Janusza Lewandowskiego. Ta cyfryzacja jest mi bliska, jakby widząc w pracy codziennej z tym się stykam i brakuje nam zarówno rozwiązań ogólnoeuropejskich, jeżeli chodzi o przepisy związane nie tylko z cyfryzacją, ale też tu wchodzą sztuczna inteligencja, prawa jakieś, jeżeli chodzi o twórców internetowych, i to jest coś, z czym my też jako Polska i polskie prawodawstwo jeszcze nie do końca nadąża, a przepisy ogólnoeuropejskie pozwolą nam w tym zakresie po pierwsze mieć wspólną politykę, ale przyspieszyć ten proces zmiany, więc jakby to Europa jest poziomem, na którym te rozmowy o tych, jak te rozwiązania prawne powinny wyglądać, jest na to odpowiednie miejsce.
A pan jako znawca w tym zakresie jest takim entuzjastą na przykład AI i sztucznej inteligencji, technologii opartych o sztuczną inteligencję, czy raczej pan z taką dozą sceptycyzmu?
Jestem entuzjastą, natomiast dostrzegam całą masę zagrożeń z tym związanych. Zresztą mamy tego przykłady właśnie, jakieś deepfake'i i tak dalej. Bardzo prosto, dzięki sztucznej inteligencji można takie materiały tworzyć. No i też potrzebujemy właśnie odpowiednich, sensownych regulacji, żeby takie materiały były na przykład we właściwy sposób oznaczane, bo ta skala dezinformacji i w obliczu wojny na Ukrainie i wpływów rosyjskich, jakie mamy, no jest niestety ogromna i dlatego jakby potrzebujemy też systemów i procesów, abyśmy mogli się przeciwko temu bronić.
Brutalnie te dwa tematy zderzają się ze sobą. Temat cyfryzacji, technologii i właśnie obronności. Dwa główne tak naprawdę tematy tej kampanii wyborczej.
Tak. To jakby tutaj pełna zgoda. Cieszę się, że jakby został podjęty temat tej obronności ogólnoeuropejskiej na poziomie właśnie między innymi Unii Europejskiej, że można powiedzieć, wracamy trochę do korzeni Unii, czyli tych takich próby gospodarczego połączenia krajów. Na przykład w tym przypadku niestety no, ten cel nie jest, powiedzmy, szczytny, bo to jeżeli chodzi o uzbrojenie i wspólne zakupy i jakby rozwój tego przemysłu. No, natomiast zostaliśmy postawieni przez taką sytuację przez Rosję i cieszę się, że jako kraje europejskie potrafimy w tym się zjednoczyć.
To będzie też na pewno przedmiotem wielu debat w nowym Parlamencie Europejskim, a chcę pana też zapytać pod takim kątem, zostając w temacie technologii, jakiej frekwencji się pan spodziewa w tych eurowyborach? Wiele jest głosów, że ona będzie niższa niż w wyborach samorządowych nawet.
Niestety mam takie obawy, że ta frekwencja może być niska. Znaczy obserwujemy duże zmęczenie tematami politycznymi wśród obywateli, wśród wyborców. No już pokazały to wybory samorządowe, że nie jest łatwo zmobilizować wyborców do tego, żeby do urn poszli. A szkoda, bo tak naprawdę to są tak samo ważne wybory. Kto będzie reprezentował nasz kraj na arenie europejskiej przez następne 5 lat, a właśnie w obliczu tych wyzwań, które przed nami stoją, czy właśnie tej zielonej transformacji, czy wojny na Ukrainie i próby tutaj budowania wspólnego frontu, no to są bardzo ważne tematy i obywatele powinni się zaangażować i wyrazić swój głos, kogo chcą, żeby ich reprezentowali w tych tematach w Europie.
A co można byłoby zrobić? Tu trochę wywołuje jeden temat, o którym pan pisze, że jest pan również zwolennikiem, czy osobą, która się przygląda głosowaniom online. To by był taki sposób na zwiększenie frekwencji w Polsce. Pan na swojej stronie internetowej pisze między innymi o Estonii, która jest takim no chyba najbardziej wyrazistym przykładem takiego takiej cyfrowej obywatelskości w Europie, tak bym powiedział. Co by było trzeba zrobić? Co by było trzeba zmienić w prawie? Jak by można było w ogóle wprowadzać w Polsce głosowanie online?
Tak, ja jestem zwolennikiem głosowania online. Uważam, że pomogłoby to z frekwencją, szczególnie wśród tej najmłodszej grupy wyborców, którzy też jak pokazały, mimo że w wyborach parlamentarnych się zmobilizowali i poszli do urn, no to już w wyborach samorządowych ta znowu frekwencja wśród tej najmłodszej grupy odbiorców zdecydowanie spadła. No po pierwsze musimy umożliwić prawnie takie głosowanie. W tej chwili jest to niemożliwe. Natomiast powoli mamy rozwiązania, czy nasz kraj zmierza w tym kierunku, no chociażby M-Obywatel i kilka innych, czy Profil Zaufany, które już umożliwiają obywatelom działanie cyfrowe i to są kroki, które po kolei jeden z etapów, który mógłby przysłużyć się temu, żebyśmy mogli głosować przez internet. Oczywiście jest do tego daleka droga, musiałoby być też przeprowadzone wiele testów, na przykład w wyborach lokalnych czy referenda, które się odbywają, czy na przykład w wyborach do rad dzielnic, no ale jest, wydaje mi się, że jest to perspektywa w tym 10-leciu do zrealizowania.
A może gdzieś tam w zaciszu domu na jesieniu pan przygotowuje jakiś projekt zmian w tej sprawie.
Może projektu prawnego nie, natomiast o takich rozwiązaniach opartych na przykład o technologii blockchain zdarzało się w przeszłości myśleć.
Bo od czegoś trzeba zacząć. Dyskusja w Polsce o wyborach online co jakiś tam czas wraca jak taki bumerang, ale chyba nigdy nikt nie odważył się napisać żadnego projektu.
Nie, z tego co kojarzę, nie było takiej propozycji. Być może jest to temat, który też tutaj z naszym wiceministrem cyfryzacji Michałem Gramatyką poruszę. Może coś w tym uda się przygotować.
Miał pan jakieś takie marzenie o jakimś takim konkretnych wyborach, gdzie już takie głosowanie byłoby możliwe? Jak szybko to by można było wprowadzić, gdyby ktoś się za to na poważnie wziął?
Tak naprawdę myślę, że kolejne wybory parlamentarne byłaby taka możliwość.
Czyli to nie jest, rozumiem, praca do przygotowania na 20 lat, ale można by to było zrobić nawet niemalże od ręki, w sensie na kolejne wybory?
Są przykłady z Estonii, których można czerpać, w jaki sposób zaimplementować tamtejsze rozwiązania, dostosować do polskich warunków. Pierwszy krok tak naprawdę w tą stronę został. Już ten rejestr wyborców już jest w sposób internetowy, to ułatwia, elektroniczny, to ułatwia zarządzanie tą bazą danych ogromną, jak jest zbiór polskich obywateli. Więc tak naprawdę do tej bazy trzeba przygotować rozwiązania umożliwiające głosowanie, umożliwiające tego, że to nie będą od razu wybory tylko internetowe, to musi być forma hybrydowa. I więc chodzi o taką sprawną możliwość sprawdzenia, czy ktoś już zagłosował przez internet, czy zagłosował w sposób stacjonarny i w pewien sposób blokady tego, żeby nie można było oddać dwóch głosów.
Czy tak będzie? To się okaże. Przyszłość pokaże. Łukasz Kopeć, szef struktur Polski 2050 na Pomorzu, kandydat do Europarlamentu, był gościem dnia Radia Gdańsk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, życzę państwu miłego dnia.